Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Przyglądaliśmy się słowom Jezusa, Jego różnym działaniom opisanych w Ewangelii Mateusza i ostatnio widzieliśmy, jak Piotr zaparł się Pana trzy razy i znowu możemy się czegoś nauczyć. Jezus ostrzega nas przed nadchodzącymi niebezpieczeństwami. Pozwala, abyśmy upadli i zostali złamani. To są drogi Jezusa i widzimy, że dopuścił do tego w przypadku Piotra. Jezus nie modlił się, by Piotr nie upadł, ale modlił się, by po swoim upadku na samo dno, by nie stracił swojej wiary, aby nadal wierzył, że Ojciec go kocha i aby wrócił do Niego. I to widzimy w tym, jak Jezus prowadził Piotra. I podobnie Jezus prowadzi nas. I wiele rzeczy możemy nauczyć się od Jezusa, poddanego przesłuchaniu. Pozwolił, by Jego oprawcy zgolili z Niego wełnę i nie otworzył swoich ust. I Bóg przez swojego Świętego Ducha może udzielić nam tej samej łaski, abyśmy milczeli, gdy jesteśmy fałszywie oskarżani i krytykowani przez naszych nieprzyjaciół. To jest przykład dla nas do naśladowania. Cała ta seria nauczania ma być dla nas pomocą w prowadzeniu właściwego życia na tej ziemi, zgodnie ze wszystkim, czego Jezus nauczał, zarówno przez swoje życie, jak i słowa. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 27 rozdział i pierwszy wiersz. A gdy nastał ranek, wszyscy naczelni kapłani i starsi ludu naradzali się przeciwko Jezusowi, aby go zabić. Związali go, odprowadzili i wydali namiestnikowi Poncjuszowi Piłatowi, ponieważ tylko on mógł wydać wyrok śmierci. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że został skazany, żałował tego i zwrócił 30 srebrników naczelnym kapłanom i starszym, mówiąc: zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. A oni powiedzieli: cóż nam do tego, to twoja sprawa. Myślę, że Judasz spodziewał się, że Jezus ucieknie w jakiś sposób i nic mu się nie stanie, jak to miało miejsce już wiele razy, a Judasz zatrzyma swoje 30 srebrników, a on przecież wykonał swoją robotę. Widzimy tu jego chciwość. Ale kiedy odkrył, że Jezus nie uciekł tym razem, ale pozwolił, by go schwytano, wtedy Judasz żałował tego, co zrobił, ponieważ Jezus uczynił wiele dobrego w ciągu minionych lat. I Judasz udał się do kapłanów. I to jest pierwszy przypadek, który widzimy, że człowiek, który zgrzeszył, udaje się do kapłana, aby wyznać swój grzech. Zamiast iść do kapłanów, wyznać swój grzech, powinien był pójść do Jezusa, tak jak ten grzesznik wiszący na krzyżu obok Jezusa. Judasz mógł pójść do Jezusa i powiedzieć: Panie, przykro mi, że Cię zdradziłem. I wtedy jego koniec byłby zupełnie inny, gdyby wtedy jeszcze zawrócił, ale tego nie zrobił. I Pan wiedział już wcześniej, że tak będzie, dlatego nazwał go synem zatracenia i powiedział, że lepiej by było, gdyby się w ogóle nie urodził. Jego największym problemem nie było to, że on upadł, nawet nie to, że zdradził Jezusa, ale że się nie opamiętał, dlatego poszedł do piekła. Ludzie nie idą do piekła dlatego, że grzeszą, ale idą do piekła dlatego, że się nie chcą opamiętać ze swojego grzechu. Krzyż jest zapłatą za nasze grzechy. Nie ma teraz konieczności, aby ktokolwiek trafił do piekła, ponieważ wszystkie grzechy zostały opłacone na Golgocie. A co z tym okropnym grzechem zdrady Jezusa Chrystusa? On też może być przebaczony. Jezus powiedział, że ktokolwiek wypowie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ktokolwiek uczyni coś złego Synowi Człowieczemu, to będzie mu przebaczone. I Judasz to wszystko słyszał i mógł pójść do Pana i powiedzieć: przepraszam, zdradziłem Cię, bo myślałem, że znowu uciekniesz. Ale Judasz tego nie zrobił. Zamiast tego poszedł do kapłanów i wyznał, że wydał krew niewinną i powiedział: zgrzeszyłem. Czy osoba, która powie zgrzeszyłem, może trafić do piekła? No tutaj mamy taki przykład. Czy możemy powiedzieć, że lepiej byłoby nie narodzić się komuś, kto powiedział zgrzeszyłem? Tak Jezus określił Judasza. Kapłani nie chcieli tych pieniędzy, więc Judasz rzucił je na podłogę w świątyni, a następnie poszedł i powiesił się. To było tragiczne. Zniszczył samego siebie, zamiast pójść do Jezusa w akcie opamiętania. Wspaniałym przesłaniem Ewangelii jest wezwanie nas wszystkich do opamiętania. Jeśli masz pragnienie, by zwrócić się do Boga, uczyń to i powiedz: Panie, wybacz mi to wszystko, czym zawiniłem. Nawet jeśli uczyniłeś coś strasznego, jak zdrada Jezusa przez Judasza, możesz przyjść do Niego w akcie pokuty. Ale On tego nie zrobił. Nie idź do ludzi, nie idź do kapłana. Jedyny grzech, jaki powinniśmy wyznawać ludziom, to ten, który uczyniliśmy przeciwko nim samym. Grzech powinien być wyznawany Bogu. Nie powinniśmy iść z naszym grzechem do księdza. I nie ma czegoś takiego jak publiczne wyznawanie grzechów. To jest zwiedzenie. Powinniśmy wyznawać grzech jedynie Bogu, chyba że zgrzeszyliśmy przeciwko człowiekowi. Wtedy Jezus mówi: idź do tego człowieka i pojednaj się z nim. Mateusza 5, wiersz 23 i 24. W innych wypadkach nie ma co iść do ludzi, ponieważ ludzie nie mogą nam przebaczyć grzechu, więc jaki sens do nich chodzić? Natomiast jeśli skrzywdziłeś kogoś, to oczywiście idź i proś o przebaczenie. Judasz zrobił ten błąd, że zamiast iść do Chrystusa, poszedł do kapłanów. I wielu ludzi postępuje dzisiaj podobnie. Kiedy Judasz wyrzucił srebrniki, kapłani je pozbierali i mówili: nie wolno nam ich kłaść do skarbca świątynnego, gdyż jest to zapłata za krew. I to byli tacy oszuści religijni, jakich nie brakuje i dzisiaj. Naradzali się i w końcu kupili za nie pole garncarza, aby grzebać na nim cudzoziemców. Dlatego to pole aż do dziś nazywa się polem krwi. Wtedy się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza. I wzięli 30 srebrników za płatę za oszacowanego, którego oszacowali synowie Izraela. To jest starotestamentowe proroctwo. Zostało zapisane w księdze Zachariasza w 11 rozdziale, wiersz 12. I dali je za pole garncarza, jak mi nakazał Pan. To jest cytat z Zachariasza. A więc te rzeczy zostały zapisane w księgach proroków Starego Testamentu. I w Mateusza 27:11 czytamy, że Jezus stał przed namiestnikiem i zapytał go namiestnik: czy ty jesteś królem Żydów? Jezus mu odpowiedział: ty sam to mówisz. A więc gdy ten zapytał go, kim jest, Jezus mu powiedział. Ale gdy go oskarżali naczelni kapłani i starsi, on nic nie odpowiedział. Widzicie tę różnicę? Kiedy Jezus był oskarżany i to były fałszywe oskarżenia, nie dał żadnej odpowiedzi. Ale gdy był pytany, kim jest, dał odpowiedź. I to samo my powinniśmy robić dzisiaj. Ktoś pyta, czy jesteś chrześcijaninem? Mówimy: tak, jestem i nie wstydzę się być nazywany chrześcijaninem. Ale gdy oskarżają nas fałszywie, jeśli naśladujemy Jezusa, to nie będziemy im odpowiadać. Szczególnie jeśli religijni ludzie nas oskarżają. Nie mówię o fałszywych oskarżeniach w miejscu pracy, gdzie prawdopodobnie powinniśmy stwierdzić, że nie jesteśmy winni danego grzechu czy przestępstwa. Aby nie utracić świadectwa, że jesteśmy chrześcijanami, a więc nie powinniśmy tego błędnie zrozumieć. Jeśli ktoś oskarża nas w miejscu pracy, to mamy się bronić, ponieważ w innym wypadku stracimy możliwość składania świadectwa, a imię Pana zostanie zszargane. I wtedy możemy się bronić i powiedzieć: ja tego nie zrobiłem. Ale gdy religijni ludzie oskarżają nas i mówią: jesteś fałszywym prorokiem, albo atakują cię w innych sprawach, wtedy naśladuj Jezusa i nie odzywaj się. Niech zgolą z ciebie wełnę. Wtedy Piłat zapytał go, wiersz 13, nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciwko tobie? A więc to nie była tylko jedna rzecz, ale wiele rzeczy, o którego oskarżali. Lecz nie odpowiedział na żadne słowo, także namiestnik bardzo się dziwił. W swoim życiu namiestnik przeprowadził wiele procesów, ale nigdy nie widział takiego więźnia, który nie odpowiedział na żadne oskarżenie, ani na jedno. To ważny wiersz, o którym powinniśmy pamiętać, gdy ludzie nas oskarżają. Mateusza 27:14. Taką odpowiedź powinniśmy dać ludziom, którzy znają Pismo. Gdy nas oskarżają, powinniśmy powołać się na Mateusza 27:14, mówiąc: tym się kieruję. Nie odpowiedział mu na żaden zarzut. Ponieważ żyjemy przed Bogiem i powierzamy nasze sprawy temu, który sprawiedliwie sądzi, i nie musimy się tłumaczyć przed ludźmi. Drugi list Piotra, 2 rozdział, gdzie czytamy, że mamy wstępować w ślady Jezusa, który tak postąpił. Gdy więc widzimy, jak Jezus się zachowywał, to nie po to, byśmy tylko to podziwiali, ale po to, byśmy sami tak czynili. To jest 1 list Piotra, 2 rozdział, wiersz 21. Chrystus cierpiał za nas, pozostawiając nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Najpierw wstępujemy w Jego ślady, by nie grzeszyć. Musimy naśladować Tego, który nie popełnił grzechu. Następnie wstępujemy w ślady Tego, w Którego ustach nie znaleziono kłamstwa, Któremu, gdy złorzeczono, nie oddawał złorzeczeniem. Wstępujemy w Jego ślady. A gdy cierpiał, nie groził i wstępujemy w Jego ślady, ale powierzał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. I w tym także mamy wstępować w Jego ślady. Ojcze, te oskarżenia, które rzucają na mnie, zostawiam je w Twoich rękach. Ty się tym zajmij. Wielokrotnie różni ludzie próbowali mnie skrzywdzić, pisali czy mówili na mnie jakieś złe rzeczy i Pan pytał mnie, czy ja mam się tym zająć, czy Ty się chcesz tym zająć? I powiedziałem: Panie, Ty się tym zajmij. Ja się nie będę tym zajmował. Ja chcę naśladować Jezusa, który nie odzywał się. Z wiarą naśladujmy ten przykład. Mateusza 27:15. A na święto namiestnik miał zwyczaj wypuszczać ludowi jednego więźnia, tego, którego chcieli. Trzymano zaś w tym czasie osławionego więźnia zwanego Barabaszem. Gdy więc się zebrali, zapytał ich Piłat: którego chcecie, abym wam wypuścił? Mamy ten zwyczaj, by wypuszczać jednego więźnia? Czy mam wypuścić Barabasza, który był osławionym więźniem, czy mam wypuścić Jezusa i pozwolić mu odejść? Mogę wypuścić jednego z nich. I Piłat rozpoznał, że Jezus nie jest przestępcą, ale że został wydany z powodu zawiści, zawiści faryzeuszy, którzy nie mogli mieć takiej służby, jak Jezus miał. Nawet taki człowiek jak Piłat był w stanie to zobaczyć. To jest zwykła zawiść. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, jego żona posłała wiadomość do niego. Zobaczcie, ile ostrzeżeń otrzymał Piłat. Ona powiedziała: nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym człowiekiem, bo dzisiaj we śnie wiele wycierpiałam z jego powodu. Nie wiemy dokładnie, o czym śniła, ale ewidentnie cierpiała i wiedziała, że ten, którego jej mąż będzie sądził, jest sprawiedliwym człowiekiem i wielkie przestępstwo zostanie dokonane. I posłała do niego taką wiadomość, którą on zignorował. Tymczasem naczelni kapłani i starsi namówili tłumy, aby prosiły o Barabasza, a domagały się stracenia Jezusa. I w tym tłumie mogło być wielu, których Jezus wcześniej uzdrowił. Ci, których Jezus wcześniej nakarmił, otrzymali tak wiele błogosławieństw, ale o nich zapomnieli. I teraz, ogarnięci tą psychologią tłumu, domagali się Jego śmierci, tak jak wszyscy. I kapłani i starsi namówili tłumy, aby prosiły o Barabasza, a nie o Jezusa. Niech Barabasz będzie uwolniony. I wtedy Piłat zapytał ich, ponieważ wyraźnie zależało mu na uwolnieniu Jezusa, szczególnie po tym, co usłyszał od swojej żony. Chciał uwolnić Jezusa. Gdybyśmy ty czy ja znaleźli się w takiej sytuacji, że ktoś nas fałszywie oskarża i domaga się uwolnienia przestępcy zamiast nas, to możesz być pewny, że ktoś ciebie poprzedza. Pamiętam, jak religijni ludzie zaciągnęli mnie do sądu. To Pan powiedział mi, że jego też religijni ludzie zaciągnęli do sądu. I powiedział, że jeśli chcę wstępować w jego ślady, to obiecał, że zobaczę jego ślady w tym sądzie. I tak się stało. Widziałem ślady Jezusa w tym sądzie. Przebaczenie i miłość. Przebacz i kochaj. Przebacz i kochaj. Jezus jest dla nas przykładem. On poszedł tam przed nami. On poprzedził nas w różnych pokuszeniach i pokazał nam, jak mamy się zachować. I teraz my mamy wstępować w Jego ślady i zostawiać dobry przykład tym, którzy idą za nami. On nie odpowiedział ani słowem. A tutaj przestępca ma być uwolniony w jego miejsce. Wyobrażacie to sobie? Ludzie wybierają kryminalistę zamiast Bożego Syna. Jezus nie reaguje, akceptuje Bożą suwerenność. Pamiętajcie o tym, moi bracia i siostry. Nie będziemy w stanie naśladować Jezusa, jeśli nie wierzymy w absolutną suwerenność Boga, który kontroluje nasze okoliczności i wszelkie wydarzenia związane z naszym życiem. Jeśli w to wierzysz, będziesz w stanie zaakceptować to. Tak, Bóg do tego dopuścił. I w swojej suwerenności obróci to ku czemuś dobremu. I Piłat mówi: dobrze, jeśli chcecie, wypuszczę wam Barabasza, ale co mam zrobić z Jezusem, którego nazywają Chrystusem? Ale oni, nastawieni przez kapłanów i starszych, wołali: niech będzie ukrzyżowany. Piłat chciał go uwolnić, więc pytał, co właściwie złego uczynił? Dlaczego mam go ukrzyżować? Lecz oni jeszcze głośniej wołali: niech będzie ukrzyżowany. A gdy Piłat zobaczył, że nic nie osiąga, ale przeciwnie, zamieszanie staje się większe, wziął wodę i umył ręce przed tłumem, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza sprawa. Tak jakby w ten sposób mógł się od tego wywinąć. Miał prawo go uwolnić. Mógł uwolnić Jezusa i Barabasza, ale zależało mu na popularności u ludzi. I to tutaj widzimy. Zależało mu na popularności u ludzi. I był gotów stracić Jezusa. Umył swoje ręce i powiedział: nie chcę z tym mieć nic wspólnego. A cały lud odpowiedział: jego krew niech spadnie na nas i na nasze dzieci. I to dokładnie się stało. To byli Żydzi, ukrzyżowali Chrystusa i domagali się, by wina za jego ukrzyżowanie spadła na nich i na ich dzieci. I dokładnie tak się stało. Wina spadła na nich i na ich dzieci. Piłat umył ręce, wypuścił Barabasza i po ubiczowaniu wydał Jezusa na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zaprowadzili Jezusa na ratusz i zebrali wokół Niego cały oddział. Wiersz 27. A rozebrawszy Go, ubrali Go w szkarłatny płaszcz, upletli koronę z cierni i włożyli Mu na głowę, a w prawą rękę dali Mu trzcinę i padając przed Nim na kolana, naśmiewali się z Niego, mówiąc: witaj, Królu Żydów. I coś takiego może stać się udziałem ludzi, którzy naśladują Jezusa. Możemy być wyśmiewani, wyszydzani. Czytamy, że plując na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. I możemy się zastanawiać, dlaczego Chrystus, który musiał umrzeć za nasze grzechy, dlaczego Bóg pozwolił, żeby szedł tak bolesną drogą, zanim umrze na krzyżu? Czy Bóg nie mógł go chronić od tego strasznego wyszydzania i cierpienia przed krzyżem? To przecież nie było konieczne, ale taka była Boża droga. Jezus miał być poprzednikiem wszystkich męczenników w całej historii Kościoła i miał być przykładem dla każdego z nich. I dlatego to wszystko wycierpiał. I jeszcze chciałbym zwrócić się do chrześcijańskich przywódców. Jeśli jesteś chrześcijańskim przywódcą, też musisz być poprzednikiem innych. Musisz patrzeć na Jezusa, głównego poprzednika, ale możesz też spojrzeć na młodszych stojących wokół i powiedzieć do nich: naśladujcie mnie, tak jak ja naśladuję Chrystusa. Ja też się nie bronię. Milczę, gdy jestem fałszywie oskarżany. I odprowadzili go na ukrzyżowanie, a wychodząc spotkali człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, aby niósł jego krzyż. I zawsze mówię, pamiętajcie o tym. Krzyż, który Jezus wzywa nas, byśmy nieśli, nie jest czymś, do czego jesteśmy przymuszeni, by go nieść. Rzymscy żołnierze przymusili Szymona z Cyreny, aby niósł krzyż. Przymusili Jezusa, by niósł krzyż. Ale krzyż, który Jezus wzywa nas, byśmy nieśli, nie jest na nas wymuszony. Jeśli nie chcesz, to go nie bierz. Jezus powiedział: jeśli ktokolwiek chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. I to prowadzi do ukrzyżowania. To jest twój wolny wybór. Jeśli nie chcesz, nie musisz iść na krzyż, ale jeśli chcesz naśladować Jezusa, nie ma innej drogi. I wiersz 33, gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, czyli miejscem czaszki, dali mu do picia ocet zmieszany z żółcią. Skosztował, ale nie chciał pić. Dlaczego nie chciał pić tego octu czy wina? Ponieważ nie chciał, by jego zmysły były przyćmione na krzyżu. Chciał być w pełni zmysłów, ponieważ miał wiele tam do dokonania. To był pewien akt miłosierdzia, że podano mu swego rodzaju środek znieczulający, dzięki któremu nie odczuwałby tak strasznego bólu, ale kiedy on tego skosztował, nie chciał tego pić, bo wiedział, że to jest środek uśmierzający ból. Wierzę, że Duch Święty go pobudził, mówiąc: nie bierz tego. I to miało swój cel, ponieważ Jezus miał mówić z krzyża i przebaczyć, modląc się: Ojcze, wybacz im, ponieważ oni nie wiedzą, co robią. I mógłby nie być w stanie tego zrobić, gdyby był znieczulony na krzyżu. Musiał zająć się swoją matką i poprosił Jana, aby otoczył ją swoją opieką. I co najważniejsze, miał przebaczyć grzechy pokutującemu grzesznikowi na krzyżu. Jak miałby to zrobić, gdyby został znieczulony? Gdy więc dali mu ten środek, Jezus skosztował i powiedział: nie, nie chcę tego pić. Ale potem, kiedy już był po wszystkim, gdy przebaczył temu złodziejowi na krzyżu, kiedy zatroszczył się o swoją matkę, wtedy czytamy w Ewangelii Jana, 19 rozdziale i 29 wierszu, czytamy, że stał tam dzban pełen wina, nasączono więc gąbkę octem, czy tym winem, nałożono ją na hisop i podano mu do ust, a Jezus skosztował. I wtedy Jezus to zrobił, chociaż na początku nie chciał tego zrobić. A więc widzimy, że nawet wtedy, gdy wisiał na krzyżu, był w pełni władz i był wrażliwy na głos Ducha Świętego, tak jak od samego początku to czynił. Ojcze, czy mam to wziąć, czy nie? A ojciec mówi, nie bierz tego teraz. I dopiero kiedy dochodzimy do końca tych 6 godzin na krzyżu, rozumiemy, dlaczego ojciec kazał mu tego nie brać. Ponieważ miał przebaczyć temu złodziejowi, musiał zająć się swoją matką i miał przebaczyć tym ludziom, którzy go krzyżowali. A więc znowu wracamy do tego pięknego tematu, który widzieliśmy w całej Ewangelii Mateusza, że wielką rzeczą jest bycie prowadzonym przez Ducha Świętego. To jest wielki sekret chrześcijańskiego życia. Jeśli nauczyłeś się tego sekretu, nauczyłeś się najważniejszej rzeczy i będziemy kontynuowali w następnym odcinku.